Punktualnie 10 minut po godzinie 7. Łukasz Jankowski, zapraszam Państwa na poranek wnet 3 stycznia 2018 roku. Trzeba się przyzwyczajać, że ten rok już jest kolejny, czas szybko płynie. Dzisiaj w poranku dużo polityki, dużo o tym, co się dzieje aktualnie na scenie politycznej, bo już o godzinie 7.25 gościem poranka wnet będzie pan poseł Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa, ale nie tylko o rolnictwie będziemy z panem posłem rozmawiać, ale także o tym, co nas czeka w nowym roku politycznym, co się dzieje wewnątrz klubu Kukiz 15, czy klub dotrwa w niezmienionym kształcie do końca kadencji. Jeszcze przed godziną 8 rozmowa z doktorem Cezarem Mechem, ekonomistą, byłym ministrem finansów, to oczywiście porozmawiamy o tym, co dla Polski oznacza przyjęcie waluty euro. Po godzinie 8 gościem poranka wnet będzie Paweł Rabiej, poseł Nowoczesnej, kandydat na zastępcę prezydenta Warszawy we wspólnej koalicji Platforma i Nowoczesna. No i tutaj tematów jest dużo, bo w Nowoczesnej dużo się dzieje. Nowa przewodnicząca powołała nowe kierownictwo partii. W kierownictwie nie ma Ryszarda Petru, nie wiadomo, czy partia być może nie czeka jej rozłam, ale też nie wiadomo, jakie będą przyszłe losy koalicji w Warszawie. Czy to będzie koalicja duża z SLD, czy mała? No i też może trochę zapytamy, cóż to tam się, jaki to pomysł na Polskę ma partia Nowoczesna, co do euro, co do 500+, co do emerytur i wielu, wielu innych tematów. Potem połączenie z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, posłem do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj oczywiście rozmawiamy o przyszłości Unii Europejskiej, ale także o tym, co może wyniknąć z dzisiaj rozpoczynającej się wizyty, pierwszej wizyty zagranicznej premiera Mateusza Morawieckiego na Węgrzech w Budapeszcie. Po godzinie 9, 3 godzina poranka, dwie dłuższe rozmowy. Profesor Romuald Szeremietiew, czyli o tym, co się wydarzyło w zeszłym roku oraz co się powinno wydarzyć w tym roku w Siłach Zbrojnych. A na koniec doktor Stanisław Krajski, porozmawiamy o masonerii. Więc będzie się działo. No ale my zaczniemy od tematu, którym żyła polska scena polityczna w roku ubiegłym, czyli od reformy wymiaru sprawiedliwości. Przy telefonie jest dr Jacek Sokołowski, doktor nauk prawnych Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przy okazji autor raportu Rewolucja i Równowaga o założeniach reformy wymiaru sprawiedliwości, którą wydało Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Panie doktorze, wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o Sądzie Najwyższym oraz nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Batalia o, jak to mówi rząd, reformę wymiaru sprawiedliwości się skończyła. Pana zdaniem, jaki będzie efekt dla zwykłego konsumenta systemu sądowego w Polsce tych dwóch ustaw?
No ja jestem sceptyczny i podejrzewam, że ten konsument, jak go pan nazwał, czyli klient, ja mówię, wymiaru sprawiedliwości, osoba, która po prostu ma w sądzie coś do załatwienia, chce, żeby sąd rzetelnie rozstrzygnął spór z inną osobą, nie odczuje znaczącej poprawy, ponieważ ta reforma właściwie w ogóle nie dotykała głównych problemów, które powodują, że nasz wymiar sprawiedliwości jest opieszały i mało efektywny. Ta reforma dotyczyła czegoś zupełnie innego. Dotyczyła zmiany sposobu nominowania i mianowania sędziów, czyli decydowania o tym, kto zostanie sędzią, oraz dotyczyła funkcji Sądu Najwyższego, no właśnie też nie funkcji Sądu Najwyższego w naszym ustroju, tej funkcji zasadniczo nie zmieniła, tylko dotyczyła zmiany składu kadrowego Sądu Najwyższego, dlatego że skutkiem nowej ustawy o Sądzie Najwyższym będzie odejście około 40% orzekających sędziów w związku z nowym obniżonym wiekiem emerytalnym. Także Sąd Najwyższy zostanie radykalnie odmłodzony, ponieważ te wakaty trzeba będzie zapełnić, a zostaną one zapełnione już w tej nowej procedurze, nominacyjnej, w której głównym rozgrywającym jest też bez zmiany w stosunku do poprzedniego stanu Krajowa Rada Sądownictwa, tylko że ta Krajowa Rada Sądownictwa będzie już inną Krajową Radą, bo będzie obsadzona inaczej. Kontrowersja największa związana z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa jest taka, że ona skraca de facto kadencję obecnych członków i nowi członkowie zostaną wybrani przez Sejm. De facto zostaną z dużym prawdopodobieństwem wybrani przez większość rządzącą wyłącznie.
W swoim raporcie pisze pan, że korporacyjna samodzielność wymiaru sprawiedliwości sędziów wynikała z pewnej obawy strony solidarnościowej przed tym, że jeżeli nie będzie pełnej niezależności, to władza, wtedy jeszcze władza myślana przez kilka lat będąca w rękach komunistów, będzie mogła władza wykonawcza wpływać na wymiar sprawiedliwości. Wydaje się, że ten korporacyjny, zamknięty system doboru kadr i stanowienia kolejnych sędziów w tej chwili odchodzi w przeszłość.
No zdecydowanie tak i ja
i
tutaj
to jest
chciałbym
plus.
Podkreślić, że ja nie jestem apologetą dotychczasowego wymiaru sprawiedliwości. Uważam, że on był wadliwy pod wieloma względami, w niektórych nawet miejscach głęboko wadliwy. I ta niezależność, ta autonomia sądownictwa taka ogromna i zresztą biorąca się z tego, o czym pan wspomniał, czyli tak naprawdę z próby odseparowania sędziów od wpływów politycznych w okresie przejściowym, jaki miał nastąpić po okrągłym stole, bo umowa Okrągłego Stołu polegała na tym, że PZPR miała dalej rządzić, tylko zalegalizowana miała zostać opozycja. I opozycja walczyła o to, żeby rozhermetyzować system, wyjąć spod wpływu PZPR jakieś obszary, takie jakie się jeszcze dało i akurat udało się wynegocjować to sądownictwo. Natomiast to było rozwiązanie, ta bardzo daleko idąca niezależność organizacyjna sądownictwa, której nie należy mylić z niezawisłością sędziego, tak? Ona oczywiście może służyć do tego, żeby wzmocnić niezależność sędziego, ale ona nie jest tym samym, co niezależność sędziego. Niezależność sędziego to jest ta rzecz, na której zależy klientom wymiaru sprawiedliwości. To jest to, że sędzia nie podlega żadnym naciskom i orzeka wyłącznie według prawa i własnego sumienia w danej sprawie. Więc to, czy sędziowie sobie nominują się sami, czy nominuje ich ktoś inny, nie jest tym samym, co niezawisłość sędziego, bo możemy sobie wyobrazić sędziów nawet i politycznie nominowanych, którzy zachowają niezawisłość, jeżeli władza polityczna nie będzie w stanie na nich wpływać w trakcie pełnienia przez nich funkcji. No tutaj dla niezawisłości sędziowskiej znacznie ważniejsze jest nie to, kto powołuje sędziów, tylko czy można ich potem odwołać, prawda? W związku z czym jakby protesty opozycji, które utożsamiają te rozwiązania, które teraz wchodzą w życie z całkowitym końcem państwa prawa, z końcem podstawowych zasad gwarantujących niezawisłość sędziowską, są przesadzone. Tym niemniej, puentując, system wadliwy, autokooptacyjny, w którym sędziowie sami decydowali i to w bardzo niejasny sposób, pewna specyficzna elita, hierarchia w obrębie sędziów decydowała o tym, kto może wejść do zawodu, a kto nie, zastąpiono systemem, w którym będzie o tym decydował organ z dużym prawdopodobieństwem wybrany przez jedną partię polityczną, bo w tej chwili jedna partia polityczna dysponuje bezwzględną większością głosów w Sejmie. I to też nie jest system optymalny. Dlaczego? Nawet mniej się boję dyspozycyjności jakiejś politycznej tych sędziów, chociaż to też może się pojawić. Ale proszę zwrócić uwagę, że przy tym trybie, w jakim uchwalono ustawę o KRS-ie, to zrobiono taki precedens, że jeżeli PiS kiedyś przegra wybory, a kiedyś przegra, bo nikt nie rządzi wiecznie, to inna partia będzie władna zrobić to samo. To znaczy wymienić cały KRS jedną ustawą i rozpocząć proces obsady wakatów sędziowskich znowu jakby swoimi ludźmi. Boję się, że z sądownictwem może stać się coś podobnego jak ze spółkami Skarbu Państwa, prawda? One są obsadzane w trybie politycznym skorelowanym całkowicie z cyklem wyborczym. Kto wygra wybory, ten czyści spółki Skarbu Państwa, obsadza je swoimi ludźmi. To jest pewna forma premii politycznej czy łupu politycznego te stanowiska. I teraz dla sądownictwa tak naprawdę zrobiono pierwszy duży krok w kierunku podobnego rozwiązania, żeby znalazło zastosowanie w wymiarze sprawiedliwości. I to nie jest dobre. Nie będziemy zadowoleni z sądów, które działają tak jak spółki Skarbu Państwa.
Każda reforma ma to do siebie, że burzy zastany porządek prawny, więc wzrusza pewne przyjęte schematy działania i otwiera furtkę do dalszych zmian, ale z drugiej strony te dwie ustawy wprowadzają pewną społeczną kontrolę nad tym, kto sędzią zostaje, kto w systemie sądownictwa awansuje i być może to jest dobra zmiana, bo opozycja mówi, że to jest nie do pomyślenia, żeby czynnik społeczny poprzez swoich przedstawicieli w Sejmie miał wpływ na kreowanie sędziów, a to nie jest do końca prawda.
Znaczy, no, tutaj jestem ponownie sceptyczny. Chciałbym, żeby to się okazało tak, jak pan to mniej więcej przedstawia, a nie żeby okazało się, że sądownictwo staje się takim łupem, pewną pulą stanowisk do obsadzenia, bo to może też ewoluować w tym kierunku. Ale tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądał instytucjonalny kształt polskiego sądownictwa przyszły. Bo ten pakiet zmian, które wprowadzono, dotyczył tylko tych dwóch zagadnień, o których mówimy. Składu Sądu Najwyższego i zmiany składu też ponownie organu, który powołuje sędziów. Nie zmieniono, nie wprowadzono jakichś radykalnych zmian w systemie organizacji sądownictwa, w systemie organizacji pracy sędziów, a tymczasem w moim przekonaniu największym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest to, co jest w ogóle bolączką Polski i bolączką krajów rozwijających się, to znaczy niska wydajność pracy. Złe zarządzanie powodujące, że w jakimkolwiek sektorze nie popatrzymy, to mamy niską wydajność, małą efektywność pracy. Polscy sędziowie, wbrew obiegowej opinii i też takiej pewnej narracji, którą próbowano stworzyć, że są jacyś leniwi, skorumpowani ludzie, prawda, przedstawiciele kasty. Otóż większość sędziów, z którymi ja się stykam na sali sądowej, nie są leniwi, są bardzo pracowici, pracują niezwykle dużo. To jest zawód, który wymaga bardzo dużego zaangażowania czasowego. Tyle, że procesy trwają długo. I tutaj to nie wynika z cech już indywidualnych sędziów, tylko to wynika z tego, w jaki sposób jest zorganizowane całe sądownictwo, że mimo przeważnie bardzo dużego nakładu pracy sędziów, wydajność tego sądownictwa, wydajność tej maszyny do produkowania sprawiedliwości jest niska. A to jest związane z wieloma szczególnymi zagadnieniami tego, jak jest zorganizowany proces, jak jest zorganizowana praca sądu, jak jest zorganizowane zaplecze administracyjne sądu. I tu w tym zakresie nie widać, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości jakiś kompleksowy zamysł na to, co z tym zrobić miało. Trochę się obawiam, że wizja Ministerstwa Sprawiedliwości jest taka, że teraz wprowadzimy do systemu sądownictwa wielu nowych ludzi, bo mamy już swój KRS, który będzie nam teraz nominował sędziów dobrych, bo ci wcześniejsi byli źli i dzięki temu sądownictwo zacznie działać lepiej. Ale to jest pomysł wtedy nieco naiwny. To nie jest tak, że sędziowie byli źli i teraz nominujemy dobrych i wszystko stanie się lepsze.
Szczególnie, że wymieniam, że tylko sędziowie w sądach najwyższych będą wymieniani, chociaż jest też ruch na stanowiskach dyrektorów i prezesów sądów powszechnych. Podpytam jeszcze o sprawę związaną z sędziami pokoju, bo to jest takie rozwiązanie, które się pojawia, jest mocno lobbowane przez klub Kukiz 15, ma obniżyć kognicję, czyli obciążenie ilością spraw sędziów zawodowych. Pana zdaniem to jest dobry pomysł, żeby takich sędziów pokoju do polskiego wymiaru sprawiedliwości wprowadzić?
To jest rozwiązanie, które Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego postuluje i jesteśmy przekonani, że odpowiednio zaaplikowane to rozwiązanie mogłoby się okazać bardzo, bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o wprowadzenie zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Dlaczego? Trzeba najpierw zapytać o diagnozę, tak? Co jest największym problemem polskiego sądownictwa? Otóż największym problemem polskiego sądownictwa nie jest to, że sędziowie są leniwi i skorumpowani. Ja nie mówię, że takich nie ma, bo tacy się zdarzają oczywiście. Natomiast to nie jest jakby norma. Nasze sądownictwo to nie jest sądownictwo takie jak ukraińskie czy albańskie, tylko jest to przede wszystkim niezwykle taka nieruchawa machina. I myślę, że główną przyczyną tej ociężałości całego systemu jest coś, co ja nazywam biurokracyjną mentalnością, biurokracyjną kulturą korporacyjną sądownictwa. To jest rzeczywiście grupa ludzi, która ma charakter kasty, a niekoniecznie w tym sensie, że jest to kasta jakaś niesłychanymi przywilejami obsypana, tylko jest to bardzo silny kod kulturowy, według którego ci ludzie postępują. A ten kod premiuje przede wszystkim formalizm, taki biurokratyczny formalizm. Sędziemu nie zależy wcale, i tak jest skonstruowany właśnie też system nadzoru nad sędziami, że paradoksalnie sędziemu wcale nie opłaca się rozstrzygnąć sprawy szybko i rozstrzygnąć jej skutecznie co do meritum, czyli tak naprawdę rozwiązać ten spór, z którym ludzie przed sędziego przyszli. Sędziemu opłaca się procedować ją właśnie nawet i opieszale, ale ze spełnieniem wszelkich biurokratycznych wymogów, których nasze prawo przewiduje mnóstwo. I to najbardziej obciąża nasze sądownictwo, zresztą podobnie jak i szeroko rozumianą administrację. W związku z czym potrzebne jest jak gdyby wprowadzenie jakiegoś nowego wzorca kulturowego i za taki uważamy sądy pokoju wybierane w wyborach bezpośrednich przez obywateli, a więc czujące pewną presję społeczną, nie presję polityka na stanowisku, tylko presję wyborców, którzy ich wybrali i dysponujące dużymi uproszczeniami co do procedury, żeby nie były skrępowane właśnie takim straszliwym formalizmem i one w naszym przekonaniu mogłyby stać się takim początkiem zmiany pewnej kulturowej w sądach.
I jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytam się o sprawę tworzenia prawa. Być może to jest kwestia, która nie dotyka bezpośrednio osób, które przed sądami stają, ale dotyka całego systemu prawnego Rzeczypospolitej. Mało osób zdaje sobie sprawę, że sądy bardzo mocno ingerują i tworzą na bieżąco prawo i jego interpretacje. To jest dobry stan w Polsce aktualny, który mamy. Czy on się powinien zmienić, a jeśli tak, to w którym kierunku?
Trzeba sobie w ogóle uświadomić, że to jest stan, który jest stanem normalnym i występuje w każdym państwie. Sądy, czy tego chcemy, czy nie chcemy, czy one tego chcą, czy nie chcą, zawsze będą pełnić rolę prawotwórczą, dlatego że prawo stanowione, prawo pisane nigdy nie obejmie całego bogactwa rzeczywistości, nigdy nie przewidzi wszystkich możliwych scenariuszy sytuacji i nigdy nie przewidzi przyszłego rozwoju gospodarczo-społecznego. Będą się pojawiały instytucje, technologie, zjawiska, które wcześniej w prawie nie były opisane. Więc sędzia stosując prawo zawsze w jakimś sensie je tworzy, bo je doprecyzowuje, bo odpowiada na pytanie, czy tę normę można zastosować do tego stanu rzeczy, czy nie. I to jest po prostu pewien fakt. Natomiast i tego się nie zmieni, a jeżeli się chce to zmienić, to jest to jakiś pomysł zupełnie utopijny, niemożliwy do wprowadzenia. Natomiast oczywiście tę prawotwórczą rolę sędziów można ująć w jakieś ramy i największym problemem w III Rzeczpospolitej było to, że prawotwórcza rola sędziów wchodziła w kolizję z polityką publiczną. To znaczy sędziowie na szczytach sądownictwa, w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, przyjmowali takie interpretacje norm, które torpedowały tak naprawdę pewien zamysł ustawodawcy, który za tą normą stał i tutaj w szczególności dotknęło to Prawo i Sprawiedliwość, bo mam na myśli dwa sztandarowe przykłady. To jest lustracja, która została sprowadzona do absurdu przez pewne orzeczenia Sądu Najwyższego, to znaczy okazało się w pewnym momencie, że nikogo zlustrować nie można, bo nikt agentem nie był, ponieważ Sąd Najwyższy właśnie kreatywnie sformułował takie przesłanki uznania, że ktoś był świadomym tajnym współpracownikiem, że po prostu nikt tych przesłanek nie spełniał, nie dało się nikomu tych przesłanek wykazać. No a druga sprawa, gdzie polityka publiczna się wyraźnie zderzyła z tą prawotwórczą rolą sądów, to jest oczywiście kwestia prowokacji politycznej stosowanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które dostało do ręki bardzo szerokie narzędzia, szerokie i nie do końca precyzyjnie określone w prawie narzędzia, które stosowało, a które w kolejnych orzeczeniach Sąd Najwyższy uznawał, jakby zaczynał interpretować tak zawężająco, że znowu okazywało się, że wszystkie prowokacje policyjne były przeprowadzone źle. I pani Beaty Sawickiej nie można było skazać, mimo że cała Polska widziała na filmie, jak ona bierze torbę z pieniędzmi, czyli ewidentnie popełnia przestępstwo. I oczywiście to, jakby takie pojmowanie prawotwórczej roli prawa, jakie prezentował Sąd Najwyższy w owym czasie, no rzeczywiście powodowało permanentny nierozwiązywalny konflikt między światem polityki a światem prawników. Tutaj nie ma oczywiście idealnego wyjścia, to nie jest tak, że możemy powiedzieć, och, jest gotowe rozwiązanie, które można zaaplikować, żeby tego problemu nie było. Natomiast tak naprawdę rozwiązaniem tego problemu w krajach Zachodu jest pewna wspólnota elit po prostu. Uznanie zarówno przez elity prawnicze, sądowe, jak i przez elity polityczne, że istnieje pewna płaszczyzna kompromisu i ona jest realizowana potem w różnych ciałach instytucjonalnych, w najwyższych organach sądowych, również w parlamencie. I to jest więcej kompromis oparty na takim założeniu, że sędziowie prawo zmieniają w jakimś stopniu poprzez swoje orzeczenia, ale powstrzymują się od tego, żeby zmieniać je w ten sposób, że ona całkowicie torpeduje politykę, że taka zmiana całkowicie torpeduje politykę publiczną, a z kolei politycy uznają daleko idącą autonomię sądownictwa, właśnie niezależność jego organizacyjną. Mogą ją uznać, bo nie muszą się bać, że ta autonomia obróci się przeciwko nim, że sędziowie im całkowicie ich zamysły polityczne storpedują. No u nas takiego kompromisu nie było i stąd Stąd to, co się działo z Sądem Konstytucyjnym w latach 2015-2017 i
I to
stąd to,
jest
co teraz dzieje się z Sądem Najwyższym.
Być może najlepsze wyjaśnienie powodów ustawy o Sądzie Najwyższym, która wczoraj została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a wchodzi w życie po 3 miesiącach od opublikowania, czyli jeszcze trochę czasu minie, zanim zmiany w Sądzie Najwyższym ruszą pełną parą. Naszym gościem był dr Jacek Sokołowski, prawnik związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, a także z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
Do usłyszenia. Rok 2018, chciałem powiedzieć, 8. Czas rzeczywiście szybko płynie. Jak płynie czas, to przypomina mi się piosenka Beatlesów Yesterday. 7:31, Łukasz Jankowski, to jest Poranek Wnet. Wracamy do studia. W studio kolejny gość, Jarosław Sachajko, poseł klubu Kukiz 15, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, również członek Komisji Zdrowia.
Co nie jest bez znaczenia, bo od zdrowia zaczniemy. Dzisiaj o 14:00 w Sejmie Komisja Zdrowia. Ma tam się stawić minister Konstanty Radziwiłł. Ma odpowiadać na pytania o tym, co się dzieje w służbie zdrowia. Kolejnym szpitale zamykają oddziały, bo nie ma specjalistów. Wczoraj państwo zaapelowali do ministra Radziwiłła i do premiera Morawieckiego, że czas na okrągły stół w sprawie służby zdrowia.
Jak najbardziej. Szanowni Państwo, w służbie zdrowia akurat nie, w tej chwili nie dzieje się nic innego niż działo się przez ostatnie 20 lat, czyli jest po prostu źle. Służba zdrowia jest traktowana po macoszemu, bo tutaj nie ma takich spektakularnych zysków. No nie można powiedzieć, o, daliśmy każdemu po 500 zł albo obniżyliśmy podatki. W służbie zdrowia tego nie widać, ale to widać w naszych rodzinach. No to, że służba zdrowia od lat jest niedofinansowana, powoduje, że nasi krewni, rodzice, dziadkowie żyją o 7 lat krócej. To powoduje niż
ich, na zachodzie Europy.
Dokładnie. Również dzieci umierają szybciej do 5 roku życia. No właśnie z tego braku profilaktyki, braku lekarzy, braku wiedzy medycznej.
A jednak rząd przyjął ustawę, która stopniowo zwiększa finansowanie służby zdrowia do 6% PKB, czyli do tego poziomu, który jest realizowany w krajach Europy Zachodniej.
No nie, tutaj to znowu trzeba troszeczkę odkłamać to, co jest mówione. W krajach Europy Zachodniej wydaje się 9, 10, 11% PKB, a nie 6% PKB. Poza tym rząd przyjął tę ustawę, ale tak jakby ją przyjął dla następnych. To poprzedni rząd obiecał pielęgniarkom pieniądze po 400 zł, rozkładając to tak na raty, że ten rząd dalej dopłaca. I tutaj również 2025 rok, 2030 rok, to są po prostu tak odległe czasy, a my teraz chorujemy, teraz żyjemy, teraz umieramy.
I teraz mamy budżet, który nie jest z gumy i ma swoje prawa i być może rząd daje tyle, ile może dać na służbę zdrowia.
Co to na pewno nie, bo widzimy ogromne rozpasanie tego budżetu. Dalej są zatrudniani kolejni urzędnicy, dalej są tworzone nowe urzędy, a służba zdrowia, jeszcze raz mówię, dotyka nas teraz. Pieniądze są rozdawane, że tak powiem, nierozsądnie, nierozważnie, no, w rolnictwie chociażby. No, budżet na rolnictwo to jest ponad 9 miliardów, z czego do rolników trafia 3, może 4 miliardy, a reszta to są instytucje okołorolne. I tak właściwie wszędzie mamy. Urzędników nam przez 20 lat przybyło 2,5 raza więcej. To są osoby, które no, w dużej części jednak utrudniają nam życie przez jak urzędnik pokazuje, że jest potrzebny. No, kolejne dokumenty są tworzone, kolejne procedury, kolejny raz nas cofają, bo przecinka nie dopisaliśmy albo kropki. I to jest ten kierunek, w którym nie powinniśmy iść.
W exposé premier Morawiecki mówił, że nie wolno lać nowego wina do starych bukłaków, że najpierw trzeba ten system bardzo mocno uszczelnić, a dopiero potem dawać znacznie większe środki, bo inaczej one mogą dalej wypływać. Pana posła, zdaniem to nie jest dobre podejście do systemu ochrony zdrowia?
To jest złe podejście do systemu ochrony zdrowia. Ja uważam, że musimy pieniądze rzeczywiście oszczędzać i musimy je obracać. Ale problem ze służbą zdrowia jest zupełnie inny. Możemy mówić, że najpierw sobie uszczelnimy, najpierw poprawimy, tylko że w tym czasie umrze parę set czy parę tysięcy ludzi niepotrzebnie. Jeszcze raz mówię, śmierć to jest coś innego niż się popsuje lodówka, pralka czy samochód. Jeżeli człowiek zachoruje i umrze, to już się nie da powiedzieć, a chcieliśmy to zrobić za pół roku albo za miesiąc, na razie będziemy uszczelniać. To jest życie, to jest indywidualna sprawa. No, kiedyś byłem na takiej konferencji naukowej, gdzie statystycznie pokazano, że no nie ma sensu robić tak wielu badań, bo jak zrobimy tych badań trzy razy mniej, to trzy razy mniej badań, a o 10% popsują się tylko wyniki. Czyli znaczy, że na 100 osób 10 osób umrze więcej. Służba zdrowia jest specyficzna i tutaj do tego nie możemy tak podejść ekonomicznie, jak podchodzimy do produkcji samochodów, a nawet do rolnictwa.
Chociaż pragnąłbym przypomnieć, że wszyscy kiedyś będziemy musieli z tego pod łez odejść i nawet największości pieniędzy na służbę zdrowia tego stanu nie zmienią, panie doktorze.
Oczywiście, zgadzam się i o tym też powinniśmy więcej mówić i pamiętać o tym, że życie nie jest wieczne, ale skoro jesteśmy tu i teraz, to należy pracować i pamiętać o tym, że służba zdrowia to jest życie nasze, naszych rodziców, naszych dzieci.
Po święcie Trzech Króli premier Mateusz Morawiecki zapowiedział rekonstrukcję rządu. Pana zdaniem ta rekonstrukcja powinna objąć także ministra Radziwiłła?
Tak. Ja mam tutaj takich trzech stałych ministrów, których uważam, że powinni awansować w cudzysłowie na inne miejsca. Tutaj myślę rzeczywiście o ministrze zdrowia, bo to, co w tej chwili jest nierobione w służbie zdrowia, to on o tym wiedział, ponieważ zajmuje się służbą zdrowia od wielu lat i on zupełnie co innego mówił, jak nie był w rządzie, a w tej chwili od 2 lat jest w rządzie i widzimy wielkie, wielkie nic, o tak może powiem. Ja byłem w Ministerstwie Zdrowia, rozmawiałem. Ja już od samego początku mówiłem, że lekarzy mamy dużo za mało. W Zamościu mamy wszystkie możliwości, aby stworzyć uczelnię medyczną i nie ma chęci do tego, aby ta uczelnia powstała. Pisałem interpelację 2 lata temu na temat właśnie długości czasu pracy lekarzy. Dostałem taką odpowiedź, że minister nie wie, ile lekarze pracują, na ilu etatach pracują i za kilka miesięcy okazało się, że jakaś lekarka umarła, bo 3 dni pracowała bez przerwy na dyżurze. Więc to jest takie zagrożenie naszego życia. Idziemy do lekarza i nie wiemy, kiedy on spał ostatni raz, bo może spał właśnie 2 dni temu.
Czyli ten protest, ta forma pewnego protestu lekarzy rezydentów, ale także lekarzy specjalistów, że wypowiadają wszelkie kontrakty powyżej 48 godzin pracy na tydzień, jest słuszna, bo ona też siłą rzeczy odbija się na pacjentach.
Odbija się na pacjentach, ale może akuratnie odbija się bardziej na pacjentach to, że idziemy do lekarza, który jest zmęczony, który jest zły i który zrobi jakieś niedopatrzenie. No bo tak jak powiedziałem, tu się raz można pomylić i później wielu rzeczy się nie da zrobić. Ja chciałbym iść do lekarza wyspanego, zadowolonego, który jest przygotowany do swojej pracy, bo pamiętajmy o tym, że zawód medyczny to nie jest prosta sprawa. Oni się cały czas muszą szkolić, cały czas muszą pogłębiać swoją wiedzę i dobrze by było, żeby to robili, a nie traktowali tej pracy jako zwykłej pracy rzemieślnika. 48 godzin z pracy w stresie to jest dużo godzin.
Zaryzykuję twierdzenie po rozmowach z moimi kolegami, część z nich pracuje na zachodzie, że tam również lekarze pracują znacznie powyżej 48 godzin w tygodniu.
No nie, to akurat nie, to stwierdzenie jest nieuprawnione. Ja mam również znajomych, którzy pracują na zachodzie. Tam z 5 lat temu byłem w Danii u znajomych. Akurat nie kuzynka tam jest pielęgniarką, ale również byli lekarze, którzy tam pracują. I naprawdę praca tam jest mocno ograniczona. Tam akurat nie w Danii jeszcze bardzo fajnie, bo podatki ich ograniczają, bo ten lekarz, który przyjechał do Polski, najpierw się rzucił na te dyżury, brał tych dyżurów dosyć dużo. Po 2 miesiącach się okazało, że właściwie jemu się nie opłaca brać aż tak dużo dyżurów, bo wpadł w kolejny klin podatkowy i to wszystko, co zarobił więcej teoretycznie na tych dyżurach, to musiał oddać do państwa i odpuścił.
Nie wszystkie kraje zachodu jak Dania ma taki system podatkowy, proszę mi wierzyć. Jeszcze na koniec chciałbym przejść do rolnictwa, bo mamy nowy rok, jest także kolejne postulaty w rolnictwie, także w tym przemyśle rolnym, mianowicie ustawa o zakazie hodowli zwierząt futerkowych pana posła. Zanim to już jest sprawa zamknięta, już zostało to przypieczętowane i fermy będą musiały się zwinąć?
Mam nadzieję, że nie. Ja liczę na rozsądek i na wielką dozę walki o Polskę, o polski rynek. Tu to się mówi, że to jest ustawa o zwierzętach futerkowych, bo rzeczywiście to jest takie dosyć nośne, ale równocześnie w tej samej ustawie jest zakaz uboju religijnego. To są kolejne wielkie straty dla polskiej gospodarki. W kolejnym kroku okazuje się, że będzie walka o to, żebyśmy nie mieli w Polsce produkcji drobiu w klatkach, później będą krowy, konie. Po prostu tu idziemy w jakimś takim mocnym absurdzie. Powinniśmy, tutaj chciałbym powiedzieć, o zwierzęta dbać. To nie jest tak i ja uważam, że jestem przekonany, że rolnicy tak robią, że dbają o to, żeby zwierzęta miały się dobrze. Jeżeli mamy gdziekolwiek, jakiekolwiek wynaturzenie, że ktoś się znęca, to powinny być odpowiednie kary i ja jestem zasmucony, bo gdzieś ponad pół roku temu PiS wstrzymał procedowanie ustawy zaostrzającej kary za znęcanie się nad zwierzętami. To bardzo mi się to nie podobało, ale w tej chwili właśnie przy okazji takiej mowy o ochronie zwierząt chcemy zniszczyć w ogóle produkcję. A szanowni państwo, no znacząca ilość naszego społeczeństwa je mięso, no więc to nie jest mięso, które się zostało wyprodukowane w fabryce albo tak jak niektóre osoby w miastach myślą, że mięso się bierze ze sklepu. No ono się nie bierze ze sklepu, mięso jest ze zwierząt i te zwierzęta powinny być hodowane w odpowiednich warunkach, ale hodowane.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, przynajmniej ci, którzy podpisali się pod tą ustawą, że skala nieprawidłowości, że skala także uciążliwości dla osób, które z fermami futerkowymi sąsiadują, jest tak duża, że ludzie czekają na te rozwiązania.
Jest to nieprawda. Jeżeli tak, to są odosobnione przypadki, ja ich nie znam. A z drugiej strony znam wiele osób, zresztą był ostatnio protest w Warszawie, no przyjechało kilka tysięcy osób do Warszawy, osób, które mają fermy, ale również osób z pozostałych działów rolnictwa, które mówiły, że u nich takie rzeczy na fermach się nie zdarzają i zapraszają na swoje fermy. No, mieliśmy również program u pana Pospieszalskiego i on tam pokazywał, wizytował fermy i pokazywał, jakie warunki są na tych fermach, więc to, co się mówi, jest po prostu nieprawdą. No.
Na jakim etapie jest ta ustawa? Bo w zeszłym roku ona trafiła do Sejmu, ale były jakieś problemy. Sejmowe Biuro Legislacji wskazywało liczne wątpliwości. Ona trafi do pana komisji? Co się z nią stanie?
Ona trafi do mojej komisji, ale człowiek, ja dalej mam nadzieję, że ona nie trafi do mojej komisji, bo jest to ustawa z gruntu zła. Poza tym jeszcze chciałem powiedzieć, że posłowie, którzy się podpisali pod tą ustawą, są nieujawnieni. Jest taki dziwny ewenement w tej ustawie, ale ta ustawa akurat nie jest przygotowana przez posłów z PiS-u, 56 posłów z PiS-u, z tego kilku również z Komisji Rolnictwa. Ale taką podobną ustawę przygotowała i Nowoczesna, i Platforma Obywatelska. No po prostu ten krąg osób, które nie mają pojęcia o rolnictwie i chcą zniszczyć polskie rolnictwo, bo jeszcze raz mówię, to zaczyna się od zwierząt futerkowych, ale to już również jest w tej samej ustawie produkcja wołowiny, a za chwilę będą kury, świnie i dalej będziemy wszystko sprowadzali do Polski, bo przecież wszyscy jemy. Co najmniej 3 razy dziennie sięgamy po jedzenie i również sięgamy po mięso. Tylko, że w tej chwili prawie 50% wieprzowiny sprowadzamy sobie z zagranicy. Nie produkujemy jej w Polsce, a kiedyś byliśmy ogromnym eksporterem wieprzowiny. No tu akurat nie na to nakłada się rozchodząca się choroba ASF-u po Polsce i tutaj mam 2 nowe typy na awanse, czyli minister środowiska i minister rolnictwa, bo ASF da się zatrzymać, da się zlikwidować tę chorobę, tylko no po prostu no, trzeba wygrać z głównym wektorem, który roznosi tę chorobę, czyli z dzikami, a w tej chwili nie ma żadnej kontroli nad tym, aby pozbyć się dzików, a w tej chwili, jeżeli tego nie zrobimy w zimie, w ciągu najbliższego miesiąca do dwóch, to w całej Polsce będzie ASF.
To jeszcze zapytam się o o to, jaka będzie przyszłość klubu Kukiz 15. Czy spodziewa pan się, że kolejni posłowie odejdą z państwa szeregów?
Akurat nie. Przyszłość, jaka będzie klubu Kukiz 15, to jest chyba prosta odpowiedź, będzie świetlana, ponieważ coraz więcej osób przekonuje się do tego, że ten system partyjny, partyjniacki, jaki jest w Polsce, jest nieefektywny. No, chociażby przy tej ustawie o zakazie zwierząt futerkowych. No, podpisali się posłowie, którzy z Komisji Rolnictwa, którzy powszechnie mówią o tym, że nie wolno zakazywać chowu zwierząt futerkowych, a po prostu zostali zmuszeni, czyli to łamanie kręgosłupów w systemie partyjniackim jest tragiczne. No więc tu...
To nie jest do końca odpowiedź na moje pytanie. Czy spodziewa się pan, że dotrwacie w tym samym składzie osobowym do 31 grudnia 2018 roku?
Ja mam taką nadzieję, aczkolwiek partia władzy ma ogromne narzędzia do korumpowania posłów, do kupowania posłów i jest to coś bardzo negatywnego i to nie robi tylko ta partia niestety, która w tej chwili rządzi. Również w poprzednim Sejmie mieliśmy takie spektakularne przejścia z opozycji do partii rządzącej. Ale to nie jest ważne. Ważne jest, że pokazaliśmy jako Kukiz 15, że można wprowadzić normalność w Sejmie, że można walczyć o Polaków, można walczyć o dobro Polaków, a nie tylko o stołki partyjne.
Ale pan poseł swego czasu nawet się części klubu naraził swoim stosunkiem do ustawy o zakazie handlu ziemią. Był pan w mniejszości w klubie, popierając główne kierunki zapisów tej ustawy.
Oczywiście, to jest dobra ustawa pod tym względem, aby ziemia nie rozchodziła się poza polskie ręce. Przygotowałem poprawkę jako klub do tej ustawy, aby ziemię mogli kupować wszyscy obywatele, którzy mieszkają na terytorium Polski co najmniej 5 lat pod konkretnym adresem. To było bardzo dobre rozwiązanie, bo w tej chwili ta ustawa zacementowała obrót ziemią w pośród tylko wąskiej grupy rolników. Tutaj ludzie z miasta też mogliby się przekwalifikować i nawet chcą i kupić kawałek ziemi i zacząć ją uprawiać, bo to jest piękny zawód z misją. Niestety, jak pozostałe 20 ustaw, które przygotowałem, ta ustawa również została odrzucona. No, większość jest mrożona, bo trudno jest odrzucić bardzo dobre rozwiązania, więc co się robi? Na miesiące chowa się to do podkomisji, która nic z tą ustawą nie robi, ale mam dla radiosłuchaczy dobrą wiadomość. To są te projekty, to już jest około 80 projektów, które przygotowaliśmy. To będą projekty, to są projekty obywatelskie i jak Bóg pozwoli, to będą projekty, które w pierwszych 100 dniach, kiedy będziemy mieć wpływ na rząd, na rządzących, będą uchwalone.
I to był optymizm pana posła Jarosława Sachajko, Kukiz 15. Dziękuję najmocniej i do zobaczenia o 14 na Komisji Zdrowia w Sejmie. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.